Wychowanie to wyzwanie.
Monika Czerska, dobry wieczór, witam Państwa. Gościem magazynu Wychowanie to wyzwanie jest psychiatra dziecięco-młodzieżowy Aleksandra Lewandowska. Pani doktor pracuje na co dzień w oddziale diagnostyki i leczenia zaburzeń snu Szpitala Babińskiego przy Aleksandrowskiej w Łodzi. No i podobno jest Pani najlepszą specjalistką, jeśli chodzi o zaburzenia snu u dzieci. Dziś będziemy szczególnie koncentrować się na lunatykowaniu, bo jak się okazuje, to lunatykowanie dotyczy dość dużej grupy dzieci, od 25 do 30%. Ja znalazłam takie dane. Nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Ja mam takie poczucie, że mało się o tym mówi. Czasami pewne tematy pojawiają się w naszym życiu, jeżeli coś się zadzieje, o tym słyszymy. I wbrew pozorom lunatykowanie dotyczy, różne źródła podają, od tak naprawdę kilkunastu do kilkudziesięciu procent, średnio 17%. Najczęstsza grupa wiekowa, która jest wymieniana, to dzieci od 8 do 12 roku życia.
Ale wiemy też, że zdarzają się przypadki młodsze, zdecydowanie.
Młodszy, jak najbardziej.
Takim głośnym przypadkiem był chłopiec, który dwuletni, który wyszedł z domu i bardzo mocno wychłodził organizm. Przez długi czas był w szpitalu w Krakowie. Także taki dwulatek też może mieć taką przypadłość.
Okazuje się, że tak, tylko najczęściej dzieci, które trafiają z takim problemem, ich rodzice, to ta grupa między 8 a 12 rokiem życia. Tak sobie myślę, że u tych młodszych dzieci często te objawy mijają, tak, bez jakichś dodatkowych interwencji i jest mniej danych na ten temat. Poza tym, tak jak rozmawiałyśmy przed programem, medycyna też zna przypadki kazuistyczne, tak, które się wymienia sporadycznie, a gdzieś nie są uwzględniane tak, w tych takich
średnich danych
statystycznych. Jeżeli chodzi o sam problem, jest zaliczany do tej naszej dużej kategorii i klasyfikacji międzynarodowej chorób i zaburzeń psychicznych, określany jako nieorganiczne zaburzenia snu, wymieniany tak fachowo jako somnambulizm, czyli inaczej sennowództwo, tak, a taka szeroka i powszechna nazwa to lunatykowanie. Jest to zaburzenie snu, które tak naprawdę dotyczy zaburzeń w sferze ruchu podczas snu, tak to można określić, bo sam sen jako sen nie jest zakłócony. Tak?
Czyli taki mały obywatel zamiast leżeć grzecznie pod kołderką, to po prostu wędruje sobie po domu.
Tak, i jak to się odbywa, bo jakby wracam do tego, do tej podstawy, czyli sam sen nie jest zakłócony. Wszystkie te fazy, które się wymienia w książkach i nie tylko, są zachowane, czyli ten stan czuwania, potem to zrelaksowane czuwanie, wchodzenie w fazę tego fazy snu NREM, potem REM. Wszystko tutaj jak najbardziej
gra.
Tak, no ale dochodzi do tego, że są wykonywane czynności podczas snu, tak? Czyli de facto pacjent, czy to mały, czy to nastoletni, czy dorosły, nie jest absolutnie tego świadomy, a widzimy taki obraz, tak? Osoby gotującej coś w kuchni, albo grającej na jakimś sprzęcie, albo
która takie, logicznie odpowiada na zadawane pytania.
Może być w kontakcie, ale też nie musi, a de facto ona śpi. Mało tego, jest to jakby zaburzenie związane z tą fazą snu NREM, czyli takim snem wolnopłynącym, tak, czyli takim snem głębokim, gdzie próba wybudzenia może być bardzo nieskuteczna. Mało tego, jeżeli ktoś jest uparty i pierwszy raz się spotyka z taką sytuacją, próbuje wybudzić tego pacjenta, no często dochodzi do wręcz takich dramatycznych sytuacji, bo może się pojawić agresja, drażliwość, tak, pacjent nagle zdezorientowany są, pojawiają się zaburzenia świadomości, nie wie gdzie jest, tak, orientacji i to jest jakby niebezpieczne dla wszystkich.
Czyli
tak?
To oznacza, że lepiej nie zbliżać się do osoby, która lunatykuje, po prostu obserwować nasze dziecko?
Na przykład lepiej obserwować, nie próbować wybudzać i doprowadzić do łóżka. Tak? Czyli obserwować i zaprowadzić z powrotem do łóżka i to się udaje. Natomiast, tak jak mówię, te próby wybudzania są jak najbardziej nieskuteczne i też niebezpieczne. I tak mówiąc o oddziaływaniach, czy o terapii, czy o leczeniu somnambulizmu, jest to dosyć złożony, skomplikowany temat. Można powiedzieć, wiem, że moja wypowiedź nie będzie optymistyczna, ale tutaj specjaliści troszkę rozkładają ręce. Dlaczego? Dlatego, że nie ma udowodnionych
przyczyn.
Tak, takiego podłoża, wymienia się szereg różnych czynników. Medycyna nadal bada, bo to jest ciekawy temat. Nie mamy jasnej odpowiedzi dlaczego. Na pewno na pierwszym miejscu wymienia się podłoże i predyspozycje genetyczne, bo naukowcy przeprowadzili szereg badań i się okazuje, że u bliźniąt jednojajowych, jeżeli jedno z bliźniąt lunatykuje, to prawdopodobieństwo, że będzie drugie lunatykować, wynosi aż 65%. I podobnie jest, jeżeli na przykład rodzice, tak, obydwoje lunatykowali, prawdopodobieństwo wystąpienia tego zaburzenia u dziecka wynosi aż 60%, tak? Czyli wymienia się podłoże genetyczne. Drugie czynniki, tak, zaburzenia przewodnictwa w tych drogach takich korowo-podkorowych, czyli w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, tak? I następne czynniki, które tak naprawdę nie są odpowiedzialne, ale mogą wywoływać te objawy i powodować, że pojawia się lunatykowanie, wszystkie, które spotykamy, tak, i w psychiatrii, i w psychologii, i w innych takich odgałęzieniach medycyny, bo wymienia się zaburzenia endokrynologiczne, jak na przykład nadczynność czy niedoczynność tarczycy, tak, zaburzenia w obrębie innych ośrodków czy układów, i też bardzo dużo się mówi jednak o czynnikach emocjonalnych, takich psychologicznych, emocjonalnych, społecznych, które mogą wywoływać tego typu objawy. Jeżeli chodzi teraz o leczenie, dosyć trudny temat, kolejny.
Dobrze, to leczenie wiąże się także z taką ostateczną diagnozą, bo przychodzi do pani doktor rodzic kilku czy kilkunastolatka i mówi, no mamy problem, moje dziecko lunatykuje. Opowiada, jak to się odbywa, jak dziecko wygląda, co robi, jak się zachowuje, i już pani stwierdza, tak, rzeczywiście mamy do czynienia z lunatykiem. Czy są jakieś bardzo specjalistyczne badania?
Oczywiście. Bardzo ostrożnie podchodzę do stawiania diagnozy na pierwszej wizycie, tak? Zawsze jakby mówię rodzicom, w którym kierunku idzie moje myślenie, co podejrzewam. Natomiast dla mnie jako lekarza to jest podstawa postawienie prawidłowej diagnozy. I rodzice często opisują, tak, jak się zachowuje dziecko, co ich niepokoi, ale też trzeba pamiętać, że niekiedy przychodzą już przygotowani. I ten przekaz jest często zniekształcony przez to, co przeczytają. Takie myślenie trochę życzeniowe. Tak, to jest ta diagnoza.
Bawimy się trochę w lekarzy, tak?
Tak. Doktor Google, jak to jest powszechnie wiadomo, różne podpowiedzi podsuwa. I wracając właśnie do tematu diagnozy, szeroka diagnoza, tak? Czyli tak naprawdę zbadanie przyczyn somatycznych, czyli nawet podstawowe badania. Morfologia, biochemia, tak, hormony tarczycy, a jeżeli chodzi już takie specjalistyczne badania w zakresie właśnie tej jakości snu, to określone ośrodki, które, no, jest niewiele takich w Polsce tak naprawdę. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, no ja preferuję ten ośrodek poznański, to jest Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, i tam jest polisomnograf, jest możliwość obserwowania, czyli za pomocą wideo i polisomnograf, który bada, tak, te poszczególne fazy snu, bada ruchy gałek ocznych, napięcie mięśniowe, tak, czyli mamy pewność, czy są zaburzenia w zakresie samej jakości snu, czy tutaj mamy normę, jest wszystko w porządku, a są zaburzenia w zakresie ruchu, tak, czyli to, co dzięki kamerkom obserwujemy, i wtedy to jest jakby możliwość postawienia pełnej diagnozy, tak? I jak już mamy tą diagnozę prawidłową postawioną, to wtedy poniekąd możemy zacząć działać.
Pani doktor, kiedy zgłosić się z dzieckiem do lekarza, do specjalisty? Czy już po pierwszym takim incydencie, kiedy nasze dziecko wstanie w nocy i będzie buszować, a my z przerażeniem będziemy to obserwować? Czy ten pierwszy raz to już jest sygnał, że warto wybrać się do lekarza?
Ja jestem oczywiście zwolenniczką, że tak. Bo nawet jeżeli to się zdarzy raz, rodzic obserwuje taką sytuację, to trzeba pamiętać, że zwłaszcza u dzieci i w rodzinie, tak jak w systemie naczyń połączonych, tak, im więcej niepokoju, lęku w rodzicu, tym to się też przekłada na stan emocjonalny, na zachowanie małego dziecka, czy no, starszego dziecka, czy nastolatka. Więc ja jestem zwolenniczką, że jak coś nas niepokoi, mamy już tak jako rodzic myślenie, że nie znam odpowiedzi, warto skonsultować. Naprawdę, to nic nie kosztuje, a gdzieś w jakimś stopniu albo nas uspokoi, albo da dalsze jakby pole działania, tak? Czyli diagnostyka i ewentualnie dalsze leczenie, postępowanie takie
Ale też podczas takiej wizyty rodzic może się dowiedzieć, że najczęściej dzieci wyrastają z lunatykowania.
Oczywiście. I ja to potwierdzam. Dlatego tak jak mówię, że niekiedy te dzieciaki do nas nie trafiają, bo pojawia się taka sytuacja, może rodzic mniej lękowy gdzieś trochę odpuści i objawy mijają. Zgłaszają się częściej rodzice, u których dzieci tak do takich objawów dochodzi częściej i to ich bardzo niepokoi. Natomiast byłabym nieuczciwa, gdybym powiedziała, że są super efektowne, stuprocentowe metody leczenia, bo to nie jest do końca prawda, tak?
No, jeżeli teren nie jest do końca zbadany, to też trudno mówić o bardzo skutecznym leczeniu, tak?
Oczywiście, tak, to jest jedna przyczyna. Druga jest też taka, że te objawy, wymienia się też różne dane procentowe, ale tak naprawdę większość dzieci, no mówiąc tak potocznie, wyrasta z tego, tak? I u nielicznych dorosłych te objawy się utrzymują i wtedy to jest niewątpliwie sygnał, żeby działać głębiej, tak? Czyli pomyśleć o takich, bym powiedziała, poważniejszych metodach leczenia, czy farmakoterapii, czy innych oddziaływaniach, tak?
Ale wiem, że leki, czyli farmakoterapię u dzieci stosuje się raczej rzadko.
Ja, pomimo że jestem właśnie psychiatrą i lekarzem, jestem zwolenniczką zaczynania od takich oddziaływań jednak pozafarmakologicznych. Jeżeli one nie przynoszą efektu, wtedy myślimy o farmakoterapii. Chyba, że już mamy takie dowody i takie dane i taką diagnozę, że nie ma wątpliwości, wkraczamy z lekiem. To tutaj nie ma takiej stuprocentowej pewności, że tak albo tak. W zależności od sytuacji. Dlaczego, jeżeli chodzi o lunatykowanie, u dzieci leki niekoniecznie. Bo u dorosłych, jako pierwsze leki, oczywiście w takim działaniu krótkoterminowym, wymienia się leki, które są stosowane i często mają rejestrację powyżej 18 roku życia. Jakby to jest pierwsza kwestia. Druga jest taka, że te objawy same z wiekiem mijają, tak? Trzecia, bardziej to, co ja obserwuję w swojej praktyce, jednak sprawdza się terapia czy behawioralno-poznawcza, czy taka systemowa, inaczej rodzinna, bo, tak jak wymieniłam wcześniej, te przyczyny takie emocjonalne, psychologiczne, społeczne mają znaczenie występowaniu tych objawów, tak? Czyli na przykład jest ich mniej albo więcej.
Czyli tak? Może się tak zdarzyć, że dziecko zestresowane szkołą albo złą sytuacją w rodzinie, rozwodem rodziców, może mieć takie incydenty z lunatykowaniem?
Może mieć, jeżeli ma predyspozycje genetyczne, tak? Jeżeli nie, to mogą się pojawić zaburzenia snu zupełnie o innym charakterze, tak?
Czyli no, możemy taki wysnuć wniosek, że warto leczenie osoby, która lunatykuje, rozpocząć od terapii rodziny.
W pewnym sensie, jeżeli jest dobrze zebrany wywiad, dla mnie to też podstawa, i mamy taki obraz, że jakieś takie czynniki właśnie, czy relacje w rodzinie, albo to, co się dzieje w rodzinie, może mieć związek z tymi objawami, jak najbardziej proponujemy terapię rodzinną, tak? Ale też trzeba pamiętać, że są różne sytuacje życiowe, w rodzinach się też często różnie układa, często te rodziny nie są pełne i nie zawsze ta terapia rodzinna jest możliwa. Warto pomyśleć o innym rodzaju terapii. U młodszych dzieci często się sprawdza terapia poznawczo-behawioralna, tak? Czyli zmiana myślenia, zmiana nawyków, zmiana zachowania. Bardzo prosta, tak, która przynosi takie efektywne rozwiązania.
Ale to już jest terapia prowadzona przez psychologa.
Tak, przez psychologa, przez psychoterapeutę. I tak jak mówię, że jeżeli chodzi o lunatykowanie, my jako psychiatrzy dziecięco-młodzieżowi mamy więcej tutaj, jeżeli chodzi o pole takie działania w zakresie diagnostyki i ewentualnie, jeśli jest taka konieczność włączenia tej farmakoterapii, tak? I takiego myślenia też globalnego, żeby pokierować to dziecko też w odpowiednie miejsca i do innych specjalistów, jeżeli jest taka konieczność.
Pani doktor, a czy są jakieś takie sygnały, które świadczą o tym, że może ten ten incydent z lunatykowaniem się zdarzyć. Dlaczego o to pytam? Bo rodzic, który ma dziecko lunatyka, no jest w ciągłym stresie, podenerwowany, też sam nie sypia, bo nie wie, kiedy ten moment nastąpi, a boi się o swoje dziecko, chce, żeby było bezpieczne. I no, to jest taki ciągły stan napięcia. Czy są jakieś takie, nie wiem, momenty w miesiącu, jak księżyc, pełnia księżyca, które wpływają na to, że częściej dzieciaki lunatykują? Czy może jakieś zmiany w zachowaniu? Coś, co świadczy o tym, że ten moment się zbliża, może się zdarzyć.
Tak się uśmiechnęłam, bo można powiedzieć, że w takich publikacjach może nie naukowych, ale popularno-naukowych,
mówi
oczywiście,
się
że się
pełni,
wymienia o tej pełni księżyca,
tak.
co się obserwuje, że nawet pacjenci nie tylko lunatykujący w trochę w inny sposób się zachowują. I być może to może mieć znaczenie, ale tak mówię, tak, wersja popularno-naukowa. Nie ma takich jasnych dowodów, bo też trzeba pamiętać, że każda sytuacja jest inna, każde dziecko jest inne, każde dziecko ma inny temperament, ale być może warto zwrócić uwagę na takie zmiany w zachowaniu, że na przykład obserwujemy, że no dzisiaj ten nasz mały czy mała tak, jest bardziej taka nadpobudliwa, czy bardziej drażliwa, tak, że na przykład dzisiaj zawsze zasypia bez większych kłopotów, dzisiaj była trudność z tym zaśnięciem.
Wierciła się.
Albo jednak w tych fazach poszczególnych snu były jakieś zaburzenia, tak? To mogą być czynniki takie predysponujące albo zwiastujące, ale wcale nie muszą. Nie ma tu absolutnie takiej reguły. Ale tak jak mówię, jak rodzic jest wrażliwy na potrzeby swojego dziecka, na zmiany w zachowaniu, na głos swojego dziecka,
to może wyczuć ten
to
moment.
Może wyczuć. Mamy robią to świetnie. Naprawdę. Często się spotyka taką historię tak w gabinecie, że no pani doktor, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale ja intuicyjnie czuję. No zawsze czuję i to się sprawdza. Jak najbardziej w to wierzę, tak? Ten szósty zmysł matki, tak? Albo rodzica.
Pani doktor, myślę, że jeżeli chodzi o lunatykowanie, to temat w miarę wyczerpałyśmy.
Powiedzmy.
Ale zostańmy przy tych zaburzeniach snu, bo pewnie jakieś inne przypadki też pani zna, ma z nimi do czynienia na co dzień. Jakie jeszcze zaburzenia snu występują u dzieci?
To wcale nie jest rzadkie zjawisko. Nawet takie ostatnie dane wskazują, że ten odsetek dzieci i młodzieży
jest coraz większy.
Nawet się wymienia 40%. Myślę, że jeszcze jest ich więcej, bo my często nie klasyfikujemy odrębnie tak zaburzeń snu, tylko gdzieś jako objaw innych współistniejących zaburzeń czy problemów, tak?
To co się z tymi dzieciakami dzieje? 40% dzieci ma problemy ze snem. To jest no, naprawdę bardzo duży odsetek. Z jakiego powodu?
Tak. I to dzieci młodsze, starsze trafiają, jakby to jest różna grupa wiekowa i z różnymi takimi zaburzeniami tej jakości snu. Najczęściej problemy z zasypianiem albo wybudzanie się częste w nocy, tak, sen taki płytki, krótki, nieefektywny. Często dzieciaki starsze, tak, które są w kontakcie i mogą ładnie opisać, co się z nimi dzieje i z czym sobie nie radzą, mówią o tym, że no tak, no wysypiam się, śpię nawet 8-9 godzin, a czuję się zmęczony, no pani doktor, nie do życia, tak. Ja uważam, że tak zaczynając od początku, najczęściej co obserwuję, o czym się często zapomina, to brak właściwej higieny snu. Podstawa, tak, że często te problemy w zakresie jakości snu występują dlatego, że nie zapominamy o tych podstawach, że jednak to dziecko ma być przygotowane do snu. I to są nawyki, które należy wpajać od noworodka.
No, a co to znaczy, dziecko ma być przygotowane do snu? No bo wiadomo, idzie do łazienki, myje się, myje zęby i idzie spać. To o to chodzi?
Między innymi. I jednak ta rutyna w jakimś zakresie bardzo się sprawdza, że nasz mózg tak działa, że mamy pewne szlaki połączenia i wytwarzamy takie rowki, jak ja to nazywam, które im są tak pogłębiane, jakby to częściej się takie zachowanie powtarza. To jest rodzaj takiego nawyku.
Możemy sobie przyzwyczajamy organizm do tego, że za chwilę pójdzie spać.
Dokładnie, wyciszamy. To jest taki sygnał dla naszego mózgu. Uwaga, relaksujemy się, tak, dla dziecka. Mycie ząbków, za chwilę będzie łóżeczko. Oczywiście tu jak najbardziej preferuje czytanie do snu od
tak,
małego.
Pani doktor preferuje czytanie, ale w pokojach dziecięcych coraz częściej pojawiają się telewizory.
Niestety, nad czym bardzo ubolewam. Drodzy rodzice, nie obraźcie się, to jest często wygodne, tak? jestem zmęczony, zmęczona, nie mam siły, mam jeszcze szereg obowiązków do wykonania.
Włączę kanał z bajką i mam święty spokój, tak? Mogę się zająć sobą, a dziecko wcześniej czy później zaśnie.
Niestety, raz, że kształcimy taki niezdrowy nawyk u dziecka, że on się przyzwyczaja i oczywiście może bardzo szybko zasnąć, nawet w trakcie oglądania tej bajki, ale ani zmysły, tak, wzrok i pozostałe zmysły nie są wyciszone i tym bardziej nasz mózg, tak, zasypia to dziecko z włączonym telewizorem. Bardzo często ten telewizor jeszcze gra, gdzie te bodźce docierają do naszego ucha. Już nie mówiąc o tym, że wzrok też nie jest, nie ma szansy odpocząć, no bo do końca ten obraz się przewija. To jakby pierwsza kwestia. Druga, to, że dziecko mimo, że prześpi te 8 czy 9 godzin, nie jest wypoczęte. Mało tego, może być drażliwe, może mieć problemy z koncentracją, bo to nie jest efektywny sen. To ciało nie jest odpowiednio przygotowane, tak? Nasze mięśnie nie muszą być zrelaksowane. Nasz mózg, no, musi być odpowiedni sygnał, który, no, pomaga wejść w te wszystkie fazy snu, tak? Mhm.
Spróbujmy odebrać telefon, bo ktoś się do nas próbuje dodzwonić. Radio Łódź, halo.
Witam serdecznie, witam panią, witam panią redaktor.
Witamy.
Gościa, witamy panią redaktor. Otóż ja z takim właściwie dylematem. Otóż mój wnuk, jeden, to są właściwie bliźniacy, ale jeden z nich, no ma, on ma już 12 lat, no i od jakiegoś czasu jeden z nich musi zasypiać przy takiej włączonej lampce LED-owej. To znaczy musi, no po prostu...
Przyzwyczaił się do tego.
Przyzwyczaił się i nie wiem, czy to jest właśnie, tutaj do pani doktor może pytanie, czy to jest jakaś sprawa związana z jakimś lękiem, niepokojem? On nie chce, po prostu woli tak, żeby to było zapalone i tak mu się lepiej zasypia. No więc to nie jest taki bodziec, tak jak typu, powiedzmy, radio czy telewizor, prawda? No ale...
Ale coś musi być, tak?
Jego to koi, prawda?
I pani się martwi, czy to ma jakieś podłoże psychiczne. Pani doktor.
Na pewno bym się zastanowiła, bo jeżeli tego zachowania nie było wcześniej, mamy 12-latka, tak, czyli chłopca, który wchodzi w okres dojrzewania. Wcześniej tak zrozumiałam, że takich zachowań nie
tak,
było.
Tak, że to jest od jakiegoś czasu.
Jest to sygnał, że coś się dzieje w jego takiej sferze emocjonalnej. Może w szkole, może w relacjach z rówieśnikami, może w relacjach z najbliższą rodziną. Warto, ja oczywiście, jakbym sama też była rodzicem, przynajmniej bym skonsultowała. Bo być może to jest kwestia dwóch, trzech rozmów i tak naprawdę zbadania sprawy. Być może przyczyna jest naprawdę banalna, ale no, jest niepokój. Tutaj słyszę babcię, która jest zaniepokojona. Ja bym skonsultowała, to na pewno.
To wróćmy do tej higieny snu. Wyrzucamy telewizory, wyrzucamy tablety i komputery tuż przed snem z pokoju dziecka, bo to na pewno nie poprawi jego komfortu i może spowodować same problemy.
I tak, przewietrzony pokój, naprawdę takie podstawowe rzeczy, lekka kolacja, często jest tak, że no, bieg, tak, tempo życia i dzieciaki, ludzie dorośli, no, jedzą ciężkie posiłki przed samym snem, układ pokarmowy, który pracuje,
jest
duży wydatek energetyczny też, więc też całe to ciało nie jest przygotowane do snu. Jakby skupiamy się na tym, żeby ten organizm, który jest naprawdę mądry, stopniowo się wyciszał.
Bo tak? Dla nas sen to tylko wygodne łóżko, ciepła kołderka i wygodna podusia. Tak naprawdę to trzeba ten organizm do tego snu bardzo dobrze przygotować.
Oczywiście, on jest tak mądry, że jak tutaj pomożemy, no nawet odwrotnie, nie będziemy mu przeszkadzać, to on sobie świetnie z tym poradzi. I podstawa, dobrze, że pani redaktor powiedziała o łóżku. Łóżko ma służyć tylko do spania. Bo jak przyzwyczajamy, że tam siedzimy z tym laptopem albo robimy inne rzeczy, no nasz mózg jest też mądry i oczywiście kojarzy to nie tylko ze snem.
To były podpowiedzi od pani doktor Aleksandry Lewandowskiej. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.